Moi drodzy, kiedy obudziłem się, czasami się budzę w nocy, wiecie o tym. Kiedy obudziłem się w poniedziałek w nocy, to było dobre obudzenie się. Obudziłem się w nocy i taki byłem poruszony też tym, co przeżywaliśmy na seminarium, Bożą obecnością i przyszedł mi na umysł, do myśli Nikodem. Zacząłem rozmyślać o Nikodemie. We wtorek obudziłem się w nocy i znowu Nikodem, tylko że troszeczkę więcej o nim. Takie nowe myśli mi przyszły i tak sobie myślę, Panie, przecież modlę się o słowo na dzisiaj. I chcę mówić z wami o Nikodemie. Wiecie, gdzie to jest napisane? Trzeci rozdział Ewangelii Jana. Chcę mówić o tym człowieku i chcę mówić o jednych z najważniejszych słów, jakie Jezus wypowiedział w swoich Ewangeliach. Oczywiście te słowa są później w innych miejscach potwierdzone, ale Jezus mówi o czymś niezwykle istotnym. Zatytułowałem to moje zwiastowanie dzisiejsze Fascynująca rozmowa Nikodema z Panem Jezusem. Bo ta rozmowa rzeczywiście jest fascynująca. Oto mamy, może przeczytajmy, bo żebyśmy troszeczkę coś wiedzieli, o czym mówimy, może nie wszyscy też wiedzą. A był, trzeci rozdział od pierwszego wiersza Ewangelii Jana, a był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, mistrzu, wiemy, że wszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem, jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. A co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce. I szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Odpowiedział Nikodem i rzekł do niego, jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy. I co widzieliśmy, o tym świadczymy. Ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie osądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości. I nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Moi drodzy, przyjrzyjmy się wspólnie razem temu fragmentowi Bożego Słowa i tej rozmowie, i tej osobie, która tutaj jest nam zaprezentowana. Pamiętajmy, że każde słowo w Biblii jest niezwykle ważne. Nie ma słów zbędnych w Piśmie Świętym. Jezus mówi, że nawet jota, czyli najmniejsza litera alfabetu hebrajskiego, nie przeminie, nie może być ominięta. Jest tak ważna. A więc także słowo. I kiedy Jezus mówi zaprawdę, a rzadko używa tego podwójnego zapewnienia czy stwierdzenia zaprawdę, to znaczy, że mówi o czymś niezwykle ważnym i istotnym dla człowieka. Gdyby to nie było takie ważne, powiedziałby, zaprawdę powiadam wam. Ale on mówi, zaprawdę, zaprawdę do Nikodema powiadam ci. I później mówi, o co mu chodzi. Mówi na temat nowych narodzin. Ale zanim do tego dojdziemy, chciałbym, żebyśmy troszeczkę popatrzyli na tego Nikodema. Człowieka, który, ja myślę, dla mnie osobiście jest szczególną osobą. Nie ze względu na jego pochodzenie jest dla mnie ważną czy szczególną osobą. Nie jest dla mnie nawet to, że on był nauczycielem. Dla mnie on jest szczególną osobą, dlatego że był to człowiek, który szukał odpowiedzi na najważniejsze pytania w swoim życiu. To był człowiek, który był zainteresowany osobą Jezusa Chrystusa. Dlatego ja osobiście nazywam go, że jest dla mnie kimś szczególnym. Dlatego, że nie każdy interesuje się osobą Chrystusa. Ale on był zainteresowany, wręcz zaintrygowany tym, kim jest Jezus. On stawiał sobie ważne pytania sam osobiście i pewnego razu nie wytrzymał i postanowił je zadać osobiście, czy przyjść i porozmawiać z Jezusem osobiście, żeby się dowiedzieć, kim on jest. Słuchajcie, to już jest łaska Boża. Kiedy człowiek zaczyna zwracać swoją uwagę, swoje myśli w kierunku Jezusa, zaczyna się nad nim zastanawiać, kim on tak naprawdę jest, to już jest praca Ducha Świętego w sercu człowieka, bo my z reguły nie jesteśmy zainteresowani tym, kim Bóg jest, co on uczynił, jak mamy żyć, jak mamy mieć z nim społeczność. A więc on jest dla mnie kimś szczególnym, właśnie z tego względu. Wykazuje zainteresowanie. Przychodzi do Jezusa. Przychodzi o niezwykłej porze, bo kto do kogo przychodzi w nocy? Jest nauczycielem w Izraelu. Należy do Sanhedrynu, a więc jest znaną osobą. I oto chce coś wiedzieć odnośnie Jezusa i robi to, co robi dzisiaj wielu ludzi. Z jednej strony chce coś dowiedzieć się o Jezusie, a z drugiej strony się wstydzi. Wstydzi się, że kiedy podejdzie do Jezusa, czy spotka się z Jezusem, albo spotka się z kimś, kto zna Jezusa, to może być takie niezręczne i wyśmiane w oczach innych ludzi. Przychodzi do Jezusa w nocy. Ja sobie go wyobrażam, jak on się skrada do domu tam, gdzie jest Jezus. Może ubrał sobie jakiś kaptur na głowę, jeszcze rozgląda się niepewnie, czy ktoś go nie widzi, żeby, a nuż, ktoś nie doniósł, Nikodem rozmawiał z Jezusem. A Jezus jest podejrzany przez wszystkich tam kapłanów, właściwie gro kapłanów, gro uczonych w piśmie, Jezus jest osobą przynajmniej podejrzaną, a na pewno kontrowersyjną i nie wiedzą, co zrobić. Przyszedł do Jezusa w nocy. Więc czy wszyscy wiemy, że Jezus wiedział, że on się wstydził? On przychodzi do Jezusa, którego się tak naprawdę ciągle wstydzi. Ciągle boi się stanąć jasno i wyraźnie po jego stronie. I kiedy patrzę na Jezusa, Jezus nie zamyka przed nim drzwi. Nie mówi mu, to jest niestosowna pora, to jest niewłaściwy sposób. Jeżeli się mnie wstydzisz, to nie mamy o czym rozmawiać. Jezus pozwala mu wejść i zaczynają rozmawiać. I on i Jezus rozmawiają. I Nikodem może zadać te najważniejsze pytania i próbować rozwiać wątpliwości, które nosi w sercu. Słuchajcie, ta rozmowa Jezusa z Nikodemem nie była jakby do końca zapięta. To była pierwsza z rozmów, albo jedno z pierwszych spotkań, które Nikodem miał z Jezusem, ale to było takie zasianie ziarna przez naszego Pana w jego sercu. Jezus robił to z głęboką świadomością i z przeświadczeniem, że kiedyś to wyda dobry owoc w życiu Nikodema. I kiedy czytamy Biblię, możemy później zobaczyć, że właśnie tak było. Ale teraz to jest czas rozmowy, czas stawiania pytań, czas odpowiedzi ze strony Jezusa, aby prawda, aby to, co usłyszy Nikodem, mogło tam być i aby miał nad czym myśleć. Słuchajcie, to dla nas jest niezwykle ważne. Nasze rozmowy są jakimś etapem, jakimś zasianiem ziarna, jakimś włożeniem prawdy w umysł, serce drugiej osoby. I Jezus zostawił w tej rozmowie Nikodema, jakby nie próbował nic z nim zrobić na siłę. Pozwolił mu myśleć i pozwolił Duchowi Bożemu i Słowu Bożemu pracować w jego sercu. Jako faryzeusz Nikodem wierzył, że jest życie po śmierci. Były dwie główne grupy w czasach Jezusa wśród Żydów w Palestynie. Jedni to byli faryzeusze, tak zwani sprawiedliwi, a drudzy sadyceusze. Jedni i drudzy byli znaczącą grupą. Faryzeusze bardziej należeli do tych pobożnych, sadyceusze do tych bardziej, wydawałoby się, sprawiedliwych. Ale sadyceusze nie wierzyli ani w zmartwychwstanie, ani w życie po śmierci, ani w żadne życie duchowe. Odrzucali istnienie aniołów, duchów i tak dalej. Ale nie faryzeusze. A Nikodem był faryzeuszem. A więc wierzył, że jest życie po śmierci, wierzył, że są istoty duchowe, że jest zmartwychwstanie, że są aniołowie, wierzył w nieśmiertelność człowieka. To jest niesamowicie ważne. Coś z prawdy w nim już było. I słuchajcie, dzisiaj, kiedy patrzymy na nasz kraj, ludzie coś z prawdy już mają. Od czegoś mogą zacząć swoją wędrówkę za Jezusem. Nie muszą się uczyć abecadła, że Bóg jest, że po śmierci jest życie. Oni już to w to wierzą. Czy to znaczy, że są zbawieni? Nie. Oni po prostu mają właściwe przekonanie, właściwe zrozumienie, bo żyją w chrześcijańskim albo żyją w kraju, gdzie prawda czy część prawdy jest zwiastowana. I to był dobry początek. Jezus nie burzył tego, ale mógł coś zbudować na tym, co już on wierzył, a co było prawdą. A więc Nikodem miał zrozumienie. Wiecie, wśród tych faryzeuszów Jezus to wielokrotnie piętnował i to czasami bezwzględnie. Mówił o nich groby pobielane. To byli hipokryci, obłudnicy, ale nie wszyscy. Jak tutaj badacze tego okresu mówią, było 7 rodzajów faryzeuszy. Byli tak zwani medalowi faryzeusze. Faryzeusze, którzy obnosili się swoimi dobrymi uczynkami jak żołnierz medalami. Oni chodzili i mówili, popatrzcie na moje dobre uczynki, popatrzcie, kim ja jestem. Pamiętacie tego w świątyni, który się modli z tym celnikiem? Boże, dobrze, że nie jestem jak ten celnik. Wiecie, z tej historii, którą Jezus opowiedział, to nie ten faryzeusz wyszedł usprawiedliwiony sprzed oblicza Bożego, ale celnik, który bił się w piersi i mówił, Boże, nie jestem godzien. Jestem grzesznikiem, nie jestem godzien nawet Ciebie wzywać. A więc byli faryzeusze, zwani medalowymi. Byli faryzeusze, których nazywano czekaj no chwilę. Oni mówili tak, zatrzymywali ludzi, aby popisać się jakimś swoim dobrym uczynkiem. Mówili, czekaj no i zobacz, popatrz, co ja dobrego teraz uczyniłem. Byli inni faryzeusze, tak zwani niewidzący. Niewidzący, bo często zamykali swoje oczy, aby nie patrzeć na kobiety i rozbijali się o ścianę na przykład, albo wpadali w krzaki. I byli poobijani i podrapani. Inni nazywano ich tłuczek, szli z nisko pochyloną głową, aby nie narażać się na żadne pokuszenia, żeby nic ich tutaj nie mogło zarazić. Tacy byli. Ale na końcu były dwie grupy. A jeszcze był rachmistrz. To taki, który zawsze liczył swoje dobre uczynki i liczył, czy ich jest więcej od tych złych już, czy jeszcze nie. Ale też byli tacy, którzy nazywali się bogobojni na wzór Hioba albo miłujący Boga na podobieństwo Abrahama. I myślę, że Nikodem był jednym z tej grupy. A więc właśnie takim bogobojnym, takim, który nie wiedział, kim jest Jezus, nie wiedział, o co chodzi, ale przychodzi do Jezusa w nocy i chce rozwiać swoje wątpliwości. Bo pamiętacie, bardzo szybko ta reszta grupy, faryzeuszy, Sanhedrynu, bo on przecież należy do tej rady i on uczestniczy w tych rozmowach i oni chcą już wcześniej, w 7 rozdziale Ewangelii Jana, mówią o pojmaniu Jezusa. A Nikodem mówi tak, czy nie należy wpierw człowieka przesłuchać, zanim dopiero się go osądzi. A więc był człowiekiem bogobojnym. Był to człowiek, który szczerze poszukiwał Boga. I w 7 rozdziale Ewangelii Jana 48 do 52 wiersz jest napisane, że on stanął w obronie Jezusa. Kiedy oni go chcieli pojmać, kiedy go chcieli osądzić, on mówi, nie wolno tego robić nocą. Nie wolno tego robić, zanim człowieka się nie przesłucha. Nie możemy wydawać wyroku. A kiedy czytamy 19 rozdział Ewangelii Jana od 39 do 42 wiersza, to pamiętacie, Nikodem przychodzi, ma 100 funtów drogiej maści, aby namaścić, 100 funtów mieszaniny miry i aleosu, aby namaścić ciało Jezusa, kiedy jest zdjęte z krzyża. On pomaga to ciało namaścić, obwinąć i złożyć do grobu. I to mi mówi, że ta rozmowa, która się wtedy odbyła, ona właśnie procentowała i spowodowała, że w końcu Nikodem jasno i wyraźnie przyznał się do Jezusa Chrystusa. Halleluja. A więc popatrzcie, był jakiś proces, który dokonał się w życiu Nikodema. Od lęku, od obawy, od strachu o opinię odnośnie innych ludzi. Aż Nikodem broni Jezusa, a w końcu publicznie, w świetle dnia przyznaje się do Jezusa i jest z Nim, kiedy On oddaje swoje życie. Nawet bracia i siostry Jezusa nie są wymienieni przy krzyżu. Nie są wymienieni, kiedy Jezus, Jego ciało jest zdjęte z krzyża. Przecież Pan Jezus z krzyża musi powierzyć pod opiekę swoją matkę, Marię, Janowi, swojemu apostołowi. Tam nie ma nikogo z Jego rodziny, z Jego braci i sióstr. On nie ma nikogo, którzy by tam byli. A Nikodem tam jest. Dlaczego? Bo w końcu przeżył to, co Jezus mu wtedy tej nocy powiedział. I opowiedział się po stronie Jezusa. Wiecie, że w czasie tego całego życia i służby Pana Jezusa, Jego bracia wręcz nie wierzyli w Niego. Tak mówi ewangelista Jan. A wręcz czasami mówili do Niego, że postradał zmysły. A więc ich tam dlatego nie było. Oni się go może wstydzili, oni się bali do niego przyznać, im było głupio, ale dzięki niech będą Bogu, że później przyszli do Jezusa. Nie jako swojego brata, ale jako Pana i Zbawiciela. Tak więc Nikodem należy do tych faryzeuszy i on przychodzi tam do Jezusa i on wie i wszyscy Żydzi wiedzą, że ten czas przyjścia Jezusa, właśnie to wszystko by pasowało. On jest ciekaw, czy to jest ten Mesjasz, na którego czekają. Czy też nie, czy to jest ten Jezus, ten Mesjasz, który miał przyjść, czy też nie. Pamiętamy, że kiedy Nikodem, kiedy przychodzi tej nocy, nazywa Jezusa rabbim, nauczycielem. Ale też mówi, że Bóg jest z nim. Wiemy, bo nikt by takich cudów nie mógł czynić jak ty, że Bóg jest z tobą. Wiecie, czasami jest tak z ludźmi, że oni myślą, że jeżeli powiedzą, że Bóg był z Jezusem, albo że Jezus był nawet największym prorokiem, to wszystko jest za mało i niewystarczająco i nie jest to prawda. Jest to tylko odrobina prawdy tego, kim on był. Kiedy Jezus zapytał uczniów pod Cezareą Filipową, za kogo mnie ludzie uważają, były różne pomysły. Jednym z proroków, niektórzy próbowali wymienić Jeremiaszem, Eliaszem, prawda? Dopiero Piotr powiedział, tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. I wtedy Jezus mógł mu powiedzieć, Szymonie, jesteś błogosławiony, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. I oto Nikodem przychodzi i próbuje mówić, jesteś, no Bóg jest z tobą, czynisz wielkie, wspaniałe rzeczy, jesteś rabbim, jesteś nauczycielem. Ale Jezus mu to przerywa. Nikodem myśli, że przez to znajdzie upodobanie, a Jezus mu to przerywa. Mówi, Nikodemie, jeśli nie narodzisz się na nowo, nawet nie ujrzysz Bożego Królestwa. Nie wejdziesz do Niego i nie ujrzysz Bożego Królestwa. Moi drodzy, Pan Jezus doskonale wie, co powinien Nikodem usłyszeć. To nie jest tak, że Jezus wypowiada słowa od tak sobie. On zna serce Nikodema, wie, że Nikodem próbuje jakby zbawić się sam. Bazuje na to, na swojej własnej sprawiedliwości. I nagle Jezus jakby to wszystko mu burzy jednym stwierdzeniem. Nikodemie, jeśli nie narodzisz się na nowo, nawet nie zobaczysz Bożego Królestwa. Jak to? Ten sprawiedliwy faryzeusz, ten pobożny faryzeusz, ten miłujący Boga faryzeusz, ten, który ma takie dobre nastawienie do Jezusa, on słyszy, Nikodemie, jeśli nie narodzisz się na nowo, nie tylko, że nie wejdziesz, ale nie zobaczysz, nie ujrzysz Królestwa Bożego. Jezus wie, co on powinien usłyszeć, moi drodzy. I Jezus to mówi w miłości, mówi wprost, aby Nikodem mógł nad tym myśleć, mógł się zastanawiać. Pamiętacie, Bóg wie wszystko doskonale o tobie i o mnie. Kiedy Natanael był pod drzewem figowym, nie było Jezusa fizycznie przy nim. A pamiętacie? Kiedy Natanael się zbliża, Jezus mówi, to jest człowiek, mąż, zaiste sprawiedliwy, prawy, szczery. Panie, skąd wiesz? Widziałem cię, jak siedzisz pod drzewem figowca. Panie, widzę, żeś prorok, żeś Chrystus, Syn Boży. Ja się zastanawiałem, jak temu Natanaelowi wystarczyło. On tylko usłyszał parę słów i on czyni niesamowite wyznanie. Tyś jest Chrystus. To jest rzadkość, żeby ktoś mógł to wtedy rozpoznać. Tyś jest Chrystus. Piotr to rozpoznał, on to rozpoznał. Pamiętacie Marta przy grobie Łazarza, kiedy rozmawia z Jezusem. Panie, ja wierzę, że Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. Nie tylko Piotr miał to objawienie. Jezus wie, co jest w twoim i w moim sercu. W drugim rozdziale tej Ewangelii jest napisane tak, wiersz 24 i 25, ale sam Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał wszystkich i od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku, sam bowiem wiedział, co było w człowieku. Wielu ludzi szło za nim. Wielu ludzi z aplauzem podchodziło do niego, ale Jezus doskonale wiedział, co jest w ich sercach i wiedział, że gro z nich tak naprawdę szczerze nie idą za nim. Wiedział i wie, co jest w człowieku. Wie, co jest w twoim i w moim sercu. Czy szczerze za nim idę? Czy całym moim sercem za nim idę? Czy idę tak, jak mówi Jego święte słowo, czy nie? I nie można go oszukać. Ja mówię, dobrze, że on wie. Bo on wie, jak może mi pomóc. Skoro wie, co jest w moim sercu. Ja nie wiem, co jest w moim sercu. Biblia mówi, że nasze serca są najprzewrotniejsze. Ale Bóg wie. I doprowadza nas do takiego momentu, że ta prawda o nas wychodzi. Szczególnie, kiedy jesteśmy w trudnej sytuacji. Kiedy coś jest nam proponowane, co Bogu się nie podoba, do czegoś jesteśmy prowadzeni i ulegamy temu, widzimy, jakie jest nasze serce, że tak naprawdę nie liczymy się z Jego Słowem, z Jego prawdą, z Nim. Ale z drugiej strony On nam to pokazuje po to, abyśmy mogli przyjść do Niego z tym grzechem, z tym upadkiem, z tą nieprawością i prosić Go, aby nas z tego oczyścił i wyzwolił. Amen. Abyśmy nie pozostali w tym, nie byli w tym samym miejscu. A więc Nikodem słyszy prawdę, wie, Jezus wie, co on powinien usłyszeć i mówi temu bogobojnemu, temu miłującemu Boga człowiekowi, musisz narodzić się na nowo. Podobnie pamiętamy, moi drodzy, jak ten Etiopczyk w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich, jak wraca po modlitwach ze świątyni jerozolimskiej, jedzie drogą pustynną na swoim wozie, bogaty człowiek, wpływowy człowiek, i czyta proroka Izajasza. Czyta proroka Izajasza. I Bóg zna jego serce. I Bóg wie, kim jest. On specjalnie poświęcił czas, pieniądze, środki, aby pojechać do Jerozolimy, aby się modlić, aby złożyć ofiary, aby wzywać Boga Jahwe, ale nie jest zbawiony. Ciągle jest w tej samym miejscu, w którym był Nikodem, kiedy przyszedł do Jezusa. Nie narodził się na nowo. Ma dobre pragnienia. Jest pobożnym człowiekiem. Jest oddanym sprawie. Ale jedzie na wozie i czyta o baranku, który został zabity. I on nie wie, o kim czyta. I pamiętacie, co Pan zrobił? Jeśli człowiek szuka Pana, znajdzie Go. Jeśli Go szuka całym sercem. Jeśli człowiek chce znaleźć Boga jako Zbawiciela, chce dostąpić przebaczenia grzechów, znajdzie Go. I ten Etiopczyk, temu Etiopczykowi Bóg posyła Filipa. Przyłącz się do tego wozu. Czy wiesz, co czytasz? Pyta go Filip, on mówi, nie wiem. I zaczyna mu wyjaśniać, że jest tu mowa o Jezusie, który umarł jak baranek, został zabity za grzechy. I on wtedy dopiero uwierzył w Jezusa. I wtedy był tym pojednanym z Bogiem, który mógł o sobie powiedzieć nowonarodzony człowiek. I wtedy, kiedy nadjechali nad jakąś wodę, on mówi, oto woda, mogę być ochrzczony? A Filip mówi, jeśli wierzysz, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, możesz. I on wtedy mówi, wierzę. Halleluja. A więc niepobożność, nie nasza religijność, nie nasze dobre uczynki, tak jak chlubili się tym faryzeusze. To jest wszystko za mało. Człowiek sam z siebie nie może się usprawiedliwić przed Bogiem ani podobać Bogu. Musi być narodzony z góry, z mocy Bożej. Dlatego Jezus mówi do Nikodema, Nikodemie, musisz narodzić się na nowo. Panie, jakże człowiek będąc stary może się narodzić? Jezus mówi, co się narodziło z ciała, jest ciałem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musisz się na nowo narodzić. I on zaczyna myśleć, jak? Co mam zrobić? Moi drodzy, Jezus mówi tutaj niezwykle ważne rzeczy, że każdy z nas od momentu urodzenia rodzimy się z grzeszną naturą. Rodzimy się obciążeni grzeszną naturą, jaką dziedziczymy po Adamie. A później, kiedy zaczynamy troszeczkę dorastać, zaczynamy sami grzeszyć, bo tacy jesteśmy z natury. Biblia mówi, apostoł Paweł mówi, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Wszyscy zboczyli, wszyscy stali się grzesznymi. Nie ma ani jednego. I Nikodem, i ty, i ja, i każdy z nas właśnie jest takim człowiekiem. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. I dlatego to słowa Jezusa, musisz się na nowo narodzić, skierowane do Nikodema, są skierowane do każdego z nas. Andrzej, musisz narodzić się na nowo. Jeśli nie narodzisz się na nowo, nawet nie zobaczysz Bożego Królestwa. To nic, że byłeś dobrym chłopcem, że miałeś dobrą opinię i tak dalej. W oczach świętego Boga jesteś niegodny. Wiecie, jaka godność satysfakcjonuje Boga? Jaka sprawiedliwość satysfakcjonuje Boga? Jaka świętość satysfakcjonuje Boga? To jest sprawiedliwość i świętość samego Jezusa Chrystusa. Nic mniej, nic więcej. Jeżeli nie ma we mnie naprawdę Jezusa, jestem zgubiony. Jeżeli myślę, że mogę bez Niego być zbawiony, jestem zgubiony. Nikodemie, musisz narodzić się na nowo. Andrzeju, musisz narodzić się na nowo. Barbaro, musisz narodzić się na nowo. Zygmuncie, musisz narodzić się na nowo. To słowo skierowane jest do każdego osobiście. Tak jak do Nikodema. Jestem wdzięczny Bogu, że kiedy miałem 16 lat, Słowo Boże mnie dotknęło, Bóg mi pokazał to. I mogłem całe moje życie, serce oddać Bogu. I mogłem, chociaż nie znałem tego fragmentu Bożego Słowa, mogłem właśnie tego doświadczyć, że Bóg przebaczył mi moje grzechy, że pokój Boży wypełnił moje serce, że mogłem powiedzieć tak, jestem zbawionym człowiekiem, nie muszę się bać i lękać śmierci, bo wiem, dokąd idę. A więc to słowo skierowane jest do każdego z nas. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi tak, są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej, przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Co myślisz o sobie? Kim jesteś? Czy uważasz, że twoja sprawiedliwość jest dużo, dużo na wyższym poziomie niż innych ludzi? A może wierzysz dokładnie, że twoja sprawiedliwość jest dużo niżej niż wielu innych ludzi? Nawet tego nie osiągnąłeś, co inni ludzie. Ale Jezus mówi o dużo wyższej sprawiedliwości. Bez Jego łaski, bez Jego mocy, działającej w nas, nikt nie może być zbawiony. Musiał to zrozumieć ten eunuch, Korneliusz i też w końcu zrozumiał to Nikodem, który przyszedł do Jezusa w nocy. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, mówi Paweł w liście drugim do Koryntian 5,17, nowym jest stworzenie. Wszystko, co stare, przeminęło, to wszystko stało się nowe. W tej samej Ewangelii Jana w 12 i 13 wierszu, tym zaś, którzy go przyjęli, dał moc, aby się stali dziećmi Bożymi, którzy się narodzili z Boga. A więc Nikodem myśli sobie tak, to co ja mam wejść z powrotem do łona mojej matki i urodzić się? No myśli zupełnie tak, jakby każdy z nas myślał, po ludzku. Jak mogę się narodzić na nowo? I słuchajcie, wydawałoby się, że Jezus jakoś mu to tak wprost od razu wszystko powie, chociaż kiedy czytamy dalsze wiersze, Jezus go ukierunkowuje, w jaki sposób on może narodzić się na nowo. Jezus go nie zostawia bez odpowiedzi. Jezus mu tłumaczy i pokazuje, w jaki sposób człowiek i w jaki sposób on, Nikodem, może narodzić się na nowo. I że tu nie chodzi o cielesne, ale o duchowe narodziny. Tak więc, o czym Jezus mówi dalej? Jezus wskazuje, że człowiek musi narodzić się z wody i z ducha. Że Duch Boży jest to zaangażowany. A co jest tą wodą? Niektórzy mówią chrzest. Chrzest jest ważny, niezwykle ważny. Ale pamiętacie z tego przykładu eunucha, chrzest dopiero może nastąpić, kiedy człowiek już narodzi się na nowo. W tej samej Ewangelii Jana w 13 rozdziale, kiedy Jezus jest w wieczerniku, mówi, wy już jesteście czyści dla słowa, które do was powiedziałem. A w liście, pierwszym liście Piotra i w liście Jakuba czytamy o tym, że pierwszy list Piotra 1,23 i Jakuba 1,18, że Bóg zradza nas do swojego królestwa przez ziarno niezniszczalne, którym jest Słowo Boże. To Słowo Boże ma moc wzbudzić w nas Boży rodzaj życia. Duch Boży wraz ze Słowem. Tak więc człowiek może narodzić się i rodzi się przez moc Słowa i przez moc Ducha Świętego. Jezus to słowo zasiewa w sercu Nikodema. Mówi takie fantastyczne słowa. Duch wieje i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd i dokąd idzie. Nie wiem, co myślicie na temat tego fragmentu Bożego Słowa. Duch wieje, szum jego słyszysz i nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. I rzeczywiście duch wieje, ale też duch wieje w sercach tych, których dotyka, którzy mają otwarte, pragnące serce. Duch Boży ich dotyka, zmienia ich życie i patrzysz na nich i zastanawiasz się, skąd ci ludzie są? Skąd oni idą i dokąd idą? Duch wieje. I ten, który jest nieodrodzony, on nie wie skąd i dokąd. I ten, który jest nieodrodzony, nie wie skąd w ogóle pochodzi i dokąd zmierza. Ale ten, który jest zrodzony z tego Ducha, z Ducha Świętego, on wie skąd i dokąd. Kiedy narodziłem się na nowo, taka wielka ulga. Ten świat rzeczywiście ma sens. To nie jest jakiś wielki chaos, wielki znak zapytania, brak jakiejkolwiek logiki, ten świat ma sens. Bóg jest nad tym wszystkim. On jest Stwórcą. On jest początkiem. On dał mi życie. On nie tylko dał mi życie. On mnie zaprasza do swojego królestwa. Ale żebym mógł tam wejść. On mówi, brudny nie możesz tam wejść. Musisz być na nowo stworzony przeze mnie, bo grzech, który jest w tobie, dyskwalifikuje cię. I pokazał mi na Chrystusa. I ja wiem, dokąd zmierzam. My wiemy, dokąd zmierzamy. Nowonarodzony wie, dokąd zmierza. Wie, co jest jego celem. Wie, że tam jest, idzie do tej górnej krainy. Ale człowiek nieodrodzony nie wie, skąd i dokąd. Nie wie, o co chodzi. Nie wie, co będzie z nim po śmierci. Nie wie, co się stanie, bo nie może wiedzieć. Bo tą pewność, to światło, to zrozumienie, to przekonanie jest od Ducha Bożego, który jest w tych, którzy zapraszają Jezusa do swojego życia. Jezus tłumaczy to Nikodemowi. Jak, Panie? Jak? Ja chcę ujrzeć, ja chcę wejść do Królestwa Bożego. Jak ja mogę narodzić się na nowo? Jezus tutaj mówi, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak będzie wywyższony Syn Człowieczy. I każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie potępiony, ale będzie miał żywot wieczny. Halleluja! Będzie miał tą świadomość tutaj na ziemi. Będzie miał. Jan, ten sam apostoł, w swoim pierwszym liście mówi, kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna, nie ma żywota. A więc kluczem do nowonarodzenia jest Jezus. Jest Jego osoba, Jego ofiara, to, co On uczynił na krzyżu Golgoty. Zobaczmy na ten fragment z 4 Księgi Mojżeszowej, na który powołuje się Pan Jezus. To jest 21 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej. Od góry, czytamy od 4 wiersza. Od góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom, lecz lud zniecierpliwił się w drodze. I zaczął lud mówić przeciw Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekli, zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie, módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. Rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża i osadź go na drzewcu i stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu i wyruszyli synowie izraelscy i rozłożyli się obozem w Obod. Oto zgrzeszyli, mówili przeciwko Bogu i Mojżeszowi i Pan zesłał na nich jadowite węże. I ginęli jeden po drugim, umierali ukąszeni przez te jadowite węże. I w końcu przyszła refleksja. Wiecie, jeżeli po dobroci nie można z nami, to Bóg musi użyć rózgi. Dlaczego używa rózgi? Żebyśmy nie poszli na wieczne zatracenie. Bóg nie chciał ich zatracenia. Posłał węże, aby się ostali. Aby osiągnęli cel, który Bóg miał dla nich. I wtedy zaczęli umierać. I nareszcie przyszli po rozum do głowy. Zaczęli pokutować. Opamiętali się. Zgrzeszyliśmy. Módl się za nami. Wtedy Pan dał się ubłagać. Mojżeszowi kazał wziąć drzewce, zrobić węża z miedzi, przybić go i to postawić. Mówi, każdy Izraelita, który ukąszony spojrzy na tego węża, będzie uzdrowiony, będzie żył, zachowa życie. Jezus mówi tak, tak jak Mojżesz wywyższył węża. Słuchajcie, tam były węże, każdy człowiek jest mocno ukąszony przez grzech. To jest śmiertelne. Idzie, każdy człowiek idzie na zatracenie, na wieczną śmierć, chyba, że będzie takie źródło, które sprawi, że ten jad grzechu nie zniszczy naszego życia, nie pochłonie na wieczne zatracenie. I Bóg coś takiego uczynił, posyłając Jezusa Chrystusa na ziemię i został Jezus wywyższony. Pamiętacie, co Jezus mówi do Żydów? Ja będę wywyższony i wielu pociągnę do siebie. Wystarczyło Izraelicie spojrzeć na tego węża miedzianego i tylko gdy spojrzał, wydawałoby się, co ma wąż miedziany do tego jadu w mojej nodze czy ręce, jak to działa? Bóg oczekuje po prostu dziecięcej wiary, zaufania, ufaj Bożemu Słowu. Niektórzy może się śmiali, mówią, a to nie może zadziałać. Jak może mi spojrzenie na węża miedzianego? Ale to Bóg dał Słowo. To Bóg powiedział, Bóg mówi, zrobisz tak, będziesz żył. I wyobrażam sobie ludzi, którzy wydrwili to i mówią, a, nie wierzę w coś takiego. Odwracali się i umierali. Ale byli ludzie, którzy byli ukąszeni i usłyszeli nareszcie jakieś słowo nadziei, zachęty, wybawienia i byli ukąszeni i może już zaczęli sinieć. Patrzą w ostatniej chwili na tego węża miedzianego, tak jak Pan powiedział, a Bóg stoi za swoim słowem i Jego moc zaczęła działać. Mamy wierzyć temu, co On mówi. Pamiętacie tego Namana? Przyszedł do proroka. Mówi tak, będę uzdrowiony, bo prorok wyjdzie, położy na mnie ręce i pomodli się i będę zdrowy. A prorok w ogóle do niego nie wyszedł, nie położył rąk, i tylko mu kazał, idź do rzeki Jordan i zanurz się 7 razy. Kiedy Bóg mówi słowo, oczekuje wiary. Jezus powiedział, jeśli nie staniecie się jak dzieci, waszej ufności do Boga, nie będziecie mogli wejść do Bożego Królestwa. Bóg nie, może to się, jest dziwne, ale też jest prawdziwe i Bóg działa. Tak jak ten wąż, tak Bóg 2000 lat temu wywyższył na krzyżu Jezusa. Nikodemie, każdy, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nikodemie, jeżeli nie będziesz na mnie patrzył jako na nauczyciela, jako na człowieka, z którym jest Bóg, ale jeśli uznasz we mnie, że ja jestem Bogiem, ja jestem Synem Bożym, ja jestem Mesjaszem, ja mam moc odpuszczać grzechy. Jeżeli tak na mnie spojrzysz, jeżeli będziesz pokutował, jeżeli odwrócisz się od swoich grzechów, jeżeli wyznasz, że potrzebujesz zbawienia i spojrzysz z taką właśnie ufnością na mnie, uwierzysz we mnie, że to, co ja dla ciebie uczyniłem na krzyżu, jest całkowicie wystarczające. Będziesz zbawiony. Będziesz miał żywot wieczny. Narodzisz się na nowo. Halleluja. Prosta rzecz. Brzmi bardzo trudno. Narodzić się na nowo. Co to znaczy? Ale kiedy każdy z nas przychodzi do Jezusa w prostej modlitwie, kiedy każdy z nas przychodzi z tą świadomością, jestem brudny, grzeszny, nie potrafię i nie jestem w stanie i nie mogę sam siebie zbawić. Żadne najlepsze uczynki nie są w stanie mnie zbawić. Panie, jestem grzeszny. Jezu, zbaw mnie. Przebacz mi, oczyść, przyjdź do mego życia, do mnie i stań się źródłem mojego usprawiedliwienia i świętości. I wtedy On przyjdzie. tak powiedział, że każdy, który Go będzie wzywał, każdy, który Go zaprosi do swojego życia, każdy, który Go uzna Panem i Zbawicielem, On przyjdzie, On oczyści, On zrobi porządek, On uczyni nas tam wewnętrznie zupełnie nowymi. Inaczej mówiąc, będziesz miał na nowo czystą kartę, rozpoczniesz na nowo, od nowa swoje życie. Ilu ludzi by dało za to, żeby rozpocząć życie na nowo? I to mamy w Jezusie Chrystusie. Wszystko, co stare, przemija. Stajesz się nowym stworzeniem. Czystym, obmytym krwią Jezusa przelaną na krzyżu Golgoty. Kiedy? Jezus wyraźnie mówi, że ludzie w tym świecie nie dążą do światłości. Uciekają od niej. Tą światłością jest Chrystus. Chrystus ukrzyżowany. Jeżeli uciekasz od tej światłości, będziesz ze swoimi grzechami dzisiaj, jutro, w godzinie śmierci i na wieki. I na wieki. I nie grzechy innych ludzi, ale nasze własne grzechy będą nas oskarżać we dni i w nocy. Ale Jezus tego nie chce. Daje ofertę nowego życia i chce, żeby... Wiecie, to jest niesamowite. Ja w niedzielę powiedziałem tam w zborze w Tychach, to jest niesamowite. Bóg, który jest samowystarczalny. Bóg, który niczego nie potrzebuje. Stworzył ciebie i mnie i chce mieć nas z sobą na wieki. To jest niesamowite, co Bóg z tobą i ze mną uczynił. On chce ciebie i mnie mieć z sobą na wieki w chwale, której On jest. A to jest nam dane w Jezusie Chrystusie. Kto przyjmuje Jego, ma w tym udział. Moi drodzy, myślmy nad Bożym Słowem. Pozwólmy, żeby prawda Bożego Słowa zamieszkała w nas. Uchwyćmy się jej. Nie bądźmy tak, jak Jezus mówi na końcu, że ludzie uciekają w ciemność, nie chcą przyjąć tej prawdy Bożego Słowa, bo bardziej umiłowali swoje złe czyny niż Jezusa, który jest święty, który jest czysty, który jest prawy. Wzywam każdego z nas. Sprawdź swoje serce. Narodziłeś się na nowo. Masz pokój z Bogiem i pewność życia wiecznego. Czy tą pewność opierasz właśnie na Jezusie, na tym, co On dla ciebie uczynił? Jeżeli tak, to wtedy dzieje się to, co my nie możemy uczynić. On swoim duchem, swoją mocą zmienia nas w środku i zamieszkuje w nas i stajemy się Jego własnością. Niech nas Pan błogosławi. Powstańmy, aby się modlić. Panie, dziękujemy Ci za... Ja Ci dziękuję za słowo, które mnie dotyka. Panie, Ty je nam przypominasz, Ty nam o tym mówisz, o czymś, co jest najważniejsze dla każdego człowieka. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty zasiewasz ziarno swojego słowa w naszych sercach, tak jak zasiałeś w sercu Nikodema. I on w końcu mógł przyjść do Ciebie i uznać Ciebie jako swojego Pana i Zbawiciela. Modlimy się, Panie. Modlimy się o to, aby to słowo dotykało i przemieniało każdego z nas, każdego, który tutaj jest obecny, abyśmy wzywali Twego imienia, abyśmy mogli radować się społecznością z Tobą, nowym życiem, które jest darowane w Tobie. Dziękujemy Ci, że mogliśmy Cię poznać, że mogliśmy doznać tego wszystkiego, o czym rozmawiałeś z Nikodemem, Panie. A też modlimy się o to miasto, abyśmy mogli widzieć, Panie, jak przez Ducha Świętego, jak przez moc Twojego Słowa, jak przez świadectwo, które składamy naszymi ustami, zasiewamy to ziarno przez składanie świadectwa w sercach innych ludzi, jak Ty, Panie, wzbudzasz nowe życie i sprawiasz, że to, co stare, przemija. I wielu będzie powstawać do nowego życia. Używaj nas, Panie, i działaj. Hallelujah.